Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wszystkich telewidzów w studio Rozmów Niedokończonych witaj i pozdrawia ojciec Wacław Zyskowski. Jak czytać sztukę współcześnie? To jest temat, który zadajemy dzisiaj naszym gościom w studio i oczywiście naszym telewidzom. A naszymi gośćmi są pan profesor Marek Chowaniec, scenograf teatralny, telewizyjny i filmowy, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz pan Piotr Zaręba, historyk, publicysta, krytyk teatralny.
Szczęść Boże.
Chciałbym rozpocząć od takiego, możemy powiedzieć, podstawowej kwestii. Dostojewski w usta księcia Myszkina wkłada słowa, że piękno zbawi świat. Dzisiaj, kiedy patrzymy na sztukę bardzo szeroko rozumianą, to piękno jest jeszcze dostrzegalne? To piękno ma szansę zbawiać świat?
Było, jest i będzie. Tutaj rzeczywistość się nie zmienia, dlatego że kondycja ludzka, jego tęsknoty, jego naturalny imperatyw dążenia ku pięknu jest stały od zawsze. Więc może zmienia się forma, może zmieniają się media, może zmienia się ten komunikat, który nie jest już taki, jak był kiedyś, że był rodzajem pewnego filtru. Literatura, muzyka, sztuki piękne. Dzisiaj ta rzeczywistość dociera do nas przez inne media. Nie mówię, że spłaszczyło to ten przekaz, ale on jest, nie jest może tak pogłębiony. A tęsknota do piękna była, jest i będzie, dlatego że to jest natura człowieka, tak jak dobro i prawda. Ta platońska triada jest konstans, jest stała. Więc ja bym się tego nie obawiał absolutnie. Ja myślę, że w toku naszej rozmowy spróbuję rozwinąć, gdzie wydawałoby się, że te obszary ciągle są i gdzie można je znaleźć.
No ale kiedy obserwuje się dzisiaj podejście człowieka, czy podążanie człowieka za sztuką, tym, co rozumiemy w szerokim tego słowa znaczeniu sztuką, kiedy patrzymy na sztukę tą popularną, kiedy widzimy chociażby to, o czym pan profesor powiedział, czyli kiedy sięgniemy do internetu, słuchamy muzyki, oglądamy film, sięgniemy nawet do przedstawień teatralnych, to one dla takiego, powiedzmy, zwykłego Kowalskiego są już dalekie od takiego klasycznego rozumowania piękna.
No, zawsze w sztuce było piękno i zawsze w sztuce była brzydota. Niewątpliwie tej brzydoty jest w tej chwili więcej, no bo ona była tak od mniej więcej, tu zastanawiam się, czy jakieś granice czasowe wyraźne można by wytyczyć. No, powiedzmy, że po II wojnie światowej tej brzydoty było coraz więcej, prawda? Tak samo jak zła. No, to też jest ta kategoria, która kiedyś zawsze się pojawiała w sztuce, no, natomiast no, pewnego rodzaju fascynacja brzydotą i złem się pojawiła i pewnie się jakoś tam pleni. Natomiast no, ja się zgadzam całkowicie z Markiem Chowańcem, że to piękno cały czas jest i jest potrzebne. Odnajdujemy je w różnych rodzajach sztuki i myślę, że nawet może, być może to jest naiwne rozumowanie, ale być może okaże się, że tęsknota za tym pięknem spowoduje no, pewną zmianę równowagi, czy pewien nawrót do tego, co było kiedyś. To jest tak, że i brzydotą, i złem się można zmęczyć, odczuwać przesyt. Ja to już dzisiaj widzę i to nawet u ludzi młodych, którzy skądinąd się ukształtowali już w takich czasach, kiedy to było coś naturalnego, żeby epatować, prawda? Ale to epatowanie ma swoje granice, tak mi się wydaje.
Czyli dochodzimy do pewnej, możemy powiedzieć, ściany, do pewnego sufitu, którym już dalej się nie da. No, ale jednak, chociażby, no właśnie.
Ciągle jeszcze jest, bo to nie jest tak, że ta zmiana następuje szybko, ale rzeczywiście są widoczne tendencje i trendy, które pokazują, że zwłaszcza, co mnie bardzo cieszy, zwłaszcza wśród młodych ludzi, gdzie ta potrzeba troszkę obcowania w innej rzeczywistości no, staje się dosyć powszechna. Ja to widzę po prostu po swoich studentach, po tematach, które wybierają dobrowolnie, jako robiąc temat na dyplom, czy robiąc jako zadanie semestralne. O ile kiedyś był Roberto Zucco i opowieści o tym, jak ze złoczyńcy zrobić tutaj błogosławionego, to w tej chwili jest wyraźny trend w kierunku poszukiwania w klasyce wartości uniwersalnych. Ewidentnie. Ja w tej chwili studenci na czwartym roku, w drugim semestrze, na drugim semestrze ten letni zaproponowali sami z siebie, żeby przyjrzeć się Czechowowi, wybrali wujaszka Wanię, prawda? Żeby zobaczyć no, tę kategorię przekroju ludzkich osobowości, postaw tej rzeczywistości, gdzie są te sfery, które tyczą no, tego imperatywu, dla którego warto żyć, być, przebywać.
Czyli można człowieka kształtować w brzydocie, a on i tak będzie chciał piękna?
Mnie się wydaje, że coś w tym jest. Rzeczywiście jest w tym jakiś rodzaj paradoksu, że ta natura i ten odruch dążenia w tę stronę piękna i szlachetności jest jakąś immanentną cechą ludzkiej osobowości. Oczywiście, tak jak Piotr Zaremba wspominał, są pewne trendy, są pewne kategorie estety, które w pewnym momencie pojawiają się, wybrzmiewają i potem zanikają. Tak było po I wojnie światowej, prawda? Po tej okrutnej wojnie, która tak fizycznie przeczołgała się po ludzkości, że pojawiły się nowy fowizm, le fauve, prawda? Czyli malarstwo bestia. Pojawił się ten ekspresjonizm taki niemiecki, Kirchner, der blaue Reiter, czyli całe takie malarstwo, no bardzo jakieś w swojej estetyce brzydkie, nieprzyjemne, ale mówiące właśnie o tym, co ci ludzie rzeczywiście tam widzieli, o czym chcieli powiedzieć, o tej siności, o rozpadzie ludzkich ciał, o zgniliźnie, o tym, jakie zło czyni spustoszenia. Więc pojawiały się te rzeczywistości, ale równolegle pojawiały się też potrzeby i dążenia do wyabstrahowania sztuki z jej takich składników, to powiedzieć, narracyjnych, opowiadających, suprematyzm rosyjski, prawda, czy czarny kwadrat Malewicza, cała Kandyński, cały rodzaj abstrakcji, gdzie też poszukiwanie oprócz takich wrażeń poza intelektualnych, jak i rzeczywistości czysto estetycznych.
I właśnie o to chciałem zapytać. Czy sztuka, znowu, póki co jeszcze cały czas szeroko rozumiana, w swoim założeniu ma być czymś, co pozwala mi jeszcze lepiej odczytać rzeczywistość w jej dokładnym i wyraźnym przedstawieniu? My się zachwycamy chociażby, nie wiem, przedstawieniami Michała Anioła czy przedstawieniami Leonarda da Vinci, które są no, dokładne, pokazują to ludzkie ciało takie, jak ono jest i świat taki, jak ono jest. Czy jednak sztuka powinna być czymś, co przenosi człowieka w jakiś abstrakcyjny świat i pozwala się wyrwać z tego, co jest tu i teraz?
Ja może zakończę ten wątek, bo to jest tak, że nie ma tutaj jakiejś definicji. To znaczy odbiór sztuki jest taki, jacy my sami jesteśmy. Ja może jako anegdotę opowiem taką przypowieść taki przykład, który mój profesor świętej pamięci Marcin Jarnuszkiewicz, który był człowiekiem przekornym, ale właśnie mówił o tym, jak czytać sztukę. I w zależności od tego, jaki miał dzień i jakie miał poczucie humoru, tak nam mówił, że żeby czytać dzisiaj sztukę, trzeba być przygotowanym intelektualnie, prawda? Bo on mówi tak, bierzesz żelazko na parę, musisz wiedzieć, gdzie nalać, musisz wiedzieć, jak podłączyć, bo inaczej ono nie działa, nie spełnia swojej funkcji. A cóż dopiero sztuka, prawda? Trzeba wiedzieć, no po prostu jakoś śledzić historię sztuki i wiedzieć, co było po czym i dlaczego tak się wydarzyło. Po czym? Na drugi dzień, kiedy miał inny nastrój, inny humor, mówi, słuchaj, ale tak naprawdę po co ci ta wiedza? Trzeba patrzeć sercem, trzeba patrzeć namiętnościami, trzeba patrzeć uczuciami. Wtedy jest to no, odbiór sztuki, jest prawdziwy i sensowny. Ja nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie księdza, ale to tak troszeczkę jest, że ta rzeczywistość naszego odbioru jest zawsze rodzajem jakiegoś indywidualnego odbioru. Niech przykładem będzie spektakl teatralny, właśnie tu będziemy się zbliżać do wspólnego pola, w którym idziemy grupą na spektakl, prawda? Wszyscy razem w tym samym momencie, w tym samym czasie oglądamy ten sam spektakl, bo spektakle bywają różne, różnego dnia aktorzy różnie grają. I teraz okazuje się, że ktoś wychodzi, trzaska drzwiami, ktoś jest zachwycony, prawda? Ktoś mówi, no wspaniale, ktoś mówi, takie sobie, obojętne. Wszyscy oglądamy to samo. Więc ten rodzaj odbioru no jest jednak cechą, która jest przypisana w jakiejś mierze odbiorcy.
Więc po co krytycy?
No to jest pytanie, po co krytycy? Bo ja mam takie wrażenie, krytycy, nie chcę generalizować, nie mówić o wszystkich, ale bardzo często ulegają pewnego rodzaju zblazowaniu, zmanierowaniu. No, widzieli już tyle, że właściwie nic ich nie jest w stanie poruszyć, nic nie jest ich w stanie ucieszyć. Wielu krytyków czeka na jakąś tam mityczną rewolucję, która ma całkowicie wywrócić teatr do góry nogami, ponieważ tej rewolucji właściwie nie ma, są małe rewolucje, często dość jałowe, no więc trwają w takim przeświadczeniu, że no właściwie nic ciekawego już nie są w stanie zobaczyć. Ja miałem takie doświadczenie kiedyś po jednym z przedstawień teatralnych, kiedy to akurat były pociągi pod specjalnym nadzorem, to jest bardzo znany film, a wcześniej książka Hrabala, gdzie wyszedłem po przedstawieniu i kolega, który jest takim klasycznym zawodowym krytykiem teatralnym, ja się trochę po godzinach tym zajmuję, i mówi do mnie coś takiego, no ale po co ten spektakl w ogóle? Czego ty się właściwie z niego dowiedziałeś? A ja powiedziałem, wiesz, ja się tym spektaklem wzruszyłem po prostu. To znaczy na mnie to nie jest tak, że ja muszę się dowiedzieć czegoś nowego, czy złapać Pana Boga za nogi, że tutaj nagle świat mi się obrócił do góry nogami. Krytycy dość często już z pewnego zmanierowania, zmęczenia materiałem właśnie albo wybrzydzają na spektakle, które są bardzo szlachetne, ale które właśnie ich zdaniem nie wnoszą niczego nowego, albo z kolei oklaskują jakieś dziwactwa, które są trochę dziwactwami dla samych siebie, to znaczy takie spektakle, które zjadają własny ogon, jak ja to nazywam. Więc rzeczywiście, no ale krytyk jest potrzebny, bo on na przykład jest w stanie nam opowiedzieć w miarę przystępnie, skąd ten spektakl, kto go napisał, jaka jest tradycja teatralna, jak to się wcześniej grało, jak się gra teraz, więc z tego punktu widzenia to wiedza tu się przydaje. Natomiast ja nie przywiązuję wielkiej wagi do tych opinii ze względu na to, że właśnie myślę, że tam jest trochę problem z empatią. To znaczy ta empatia została gdzieś w pewnym momencie stępiona. Ale to oczywiście nie dotyczy wszystkich krytyków.
Dlaczego o to pytam? No bo kiedy idziemy do Muzeum Sztuki, powiedzmy, klasycznej, tak? Kiedy patrzymy na obraz, no to w jego pięknie albo widzimy jego detal, albo nie, zachwycamy się barwami, zachwycamy się sposobem przedstawienia postaci czy martwej natury. Generalnie widzimy to, co autor próbuje przedstawić. Natomiast kiedy często idziemy do Muzeum Sztuki Współczesnej, czy do Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie widzimy wielkie białe pomieszczenie przez środek pociągniętą czerwoną nitkę i grubą księgę, która ma nam wytłumaczyć, o co w tej sztuce chodzi, no to znowu prosty, że tak powiem, interpretator sztuki za bardzo gubi się w tym i nie wie, o co chodzi. Dlatego pytanie, czy coś, co ja muszę najpierw przygotowywać się nie wiadomo ile, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli, albo potrzebuję jakąś nie wiadomo jaką interpretację, żeby zrozumieć, o co chodzi, czy to jeszcze w ogóle ma swoją formę, czy to jest właśnie, przepraszam, sztuka dla sztuki?
Nie, to jest sztuka, to bez dwóch zdań jest sztuka, to o czym ksiądz mówi, to jest taka rzeczywistość, no, która gdzieś pojawiła się w latach 70., czyli z nurtem konceptualizmu. Pokrótce, na czym to polega? Otóż polega to na tym, że oprócz formy przedstawiającej jest jeszcze treść, która tą formę dopełnia. I dopiero na styku tych dwóch światów tworzy się synergia odbioru. Tak, ja wymyślę jakiś przykład z grubsza. Idziemy do zachęty, na zachęcie jest kopczyk z torfu, na tym kopczyku jest kamyczek, prawda? Jakiś tam kamień. No, estetycznie rzecz wątpliwa, prawda? Ale teraz czytamy tę czerwoną księgę i tam jest napisane, ten kamień miał w plecaku kukuczka, kiedy, prawda, i tak dalej, zdobył Loch Ness, i po czym ten kamień przeniósł kogoś, który zginął i teraz on tutaj jest przyniesiony do nas. I my na tym cokole prezentujemy go jako coś wyjątkowego. Kamień w swojej urodzie jest jak kamień z Himalajów, ale że to jest ten kamień i ma taką genezę, powoduje, że w jakimś sensie budzi się w nas refleksja, że obcujemy z przedmiotem, który ma również swoją historię. Że oprócz właśnie tej estetyki czy tej czytelności przekazu, no jest jeszcze to, co czasem bywa oczywiście przesadne, jak wszędzie. No, rodzaj nadinterpretacji powoduje, że nie jest niezbędne. No, niemniej mniej więcej od lat 70. czasów konceptualizmu jest już taka rzeczywistość, w której tu jest ta pierwsza część tego, o czym mówi profesor Januszkiewicz, czyli ten rodzaj jakiejś wiedzy dobrze gdyby się pojawił, bo to dzieło wybrzmiewa pełniej. I teraz to, o czym Piotr mówi. Kiedy się kiedyś jest teatrem związanym od 35 lat, a Piotr pewnie jeszcze ciut dłużej, to rzeczywiście ma się dość duży zasób wiedzy na temat tego, jak były przedstawienia robione, kto w nich grał. Część widzieliśmy, część jest w archiwaliach. Nie da się nie porównywać tego z tym, co jest wystawiane dzisiaj. Ale myślę, że to jest ogromny walor, dlatego że to jest ciągle żywy język. Że on powoduje, że trwa wymiana, że jest dyskusja, że jest rodzaj jakiejś, jakby tego nie nazwać, jakiejś sztafety pokoleniowej, w której podobne tematy czy kluczowe tematy się porusza. Że przybierają one formę, co tu dużo mówić, czasem bardzo niedobrą, albo absurdalną, albo wręcz skandalizującą, co jest rodzajem, myślę, bardziej promocji twórców niż rzeczywiście jakąś taką formą wymową. Dlatego między innymi stosuje się skandal, żeby zrobiło się na chwilę głośniej. Więc to jest w tym wszystkim niedobre. To mnie się osobiście bardzo nie podoba, bo jako, powiedzmy, widz czy odbiorca sztuki chciałbym, żeby ktoś mnie wprowadził w swój świat, ale że ten świat no jednak nie schodzi poniżej pewnego poziomu.
I właśnie o to się chciałem zapytać. Czy uważają panowie, że jednak artyści, znowu szeroko rozumiani, powinni mieć pewien punkt, poniżej którego schodzić już nie powinni? I w takim wypadku, drugie pytanie, kto ten punkt miałby ustalić?
Pierwsze, spróbujesz?
No to jest ciężko, że tak powiem, tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo z jednej strony w takich poszukiwaniach środków wyrazu, poszukiwaniach też tematów, no trudno wyznaczać jakieś administracyjne granice, prawda? No, na dokładkę, jeżeli ktoś próbuje je wyznaczać, no to wtedy tak naprawdę może nakręcać popularność rzeczom, które są same w sobie nie byłyby warte zauważenia, a stają się warte zauważenia, kiedy ktoś mówi, że na przykład jest czymś oburzony albo coś budzi niesmak, prawda? Natomiast drugi, zarazem no myślę, że jakiś mechanizm korekty powinien istnieć. Nie potrafię go za bardzo samemu wskazać, czy wymyśleć jakiegoś takiego mechanizmu, czy jakiejś procedury, która by to tego pilnowała. No, jakąś pewnie tutaj rolę odgrywa odbiór, prawda, odbiorcy. Wbrew pozorom, tu znowu się do teatru odwołam, ale rzeczywiście to jest inaczej w sztukach plastycznych, jeszcze inaczej w literaturze. Jakąś rolę odgrywają widzowie. No i ci widzowie oczywiście czasem przychodzą na coś, co jest właśnie dość samo w sobie prymitywne, ale na przykład wywołało skandal. No ale jednak wydaje mi się, że głosują nogami na rzeczy bardziej takich pewnych, trwałych, solidnych, mających pewne szlachetne przesłania. Ono nie musi być proste, ono nie musi być takie od razu do odczytania, ale no ogólnie rzecz biorąc jest lepiej, jeśli sztuka się teatralna, czy film na przykład, czy literatura opowiada za dobrem. I wydaje mi się, że to jest do osiągnięcia. No już mówiłem na samym początku o tej mojej nadziei, że to się jakieś, że tak powiem, dobre rzeczy zaczynają dziać w sferze estetyki, że ludzie zaczynają szukać właśnie czegoś stabilniejszego, właśnie czasami pięknego, mądrego. To jest kwestia sięgnięcia do rzeczy takich czasami zupełnie wydawałoby się oczywistych. No, oglądałem ostatnio w Warszawie, w Akademii Teatralnej, oni grają dyplomy, więc mają studenci Akademii Teatralnej mają swoje przedstawienia. Taki spektakl, który był wyłącznie właśnie śpiewany i złożony z piosenek Jerzego Wasowskiego, współtwórcy kabaretu Starszych Panów. To jest spektakl Ewy Buchak. Wybitnej aktorki, ale też wybitnej, nie wiem jak to być, pedagoga czy pedagogzki, nie wiem, czy to się powinno feminizować. No i to jest dla tych studentów, którzy w tym grali, to była archeologia tak naprawdę. No przecież oni tego w ogóle nie słuchali. To nie jest ich świat. Natomiast wykonali to tak właśnie wspaniale, że ja bym tu zaryzykował użycie tego wspomnienia piękne. To był piękny spektakl. Odwołujący się do rzeczy, które właśnie dzisiaj często są opowiadane w dużo bardziej wulgarny czy taki toporny sposób, bo to jest trochę o miłości, trochę o rozmaitych subtelnościach dotyczących relacji międzyludzkich, trochę też żartu, ale właśnie szlachetnego literackiego żartu. I mam wrażenie, że to coś będzie wracało, no, że być może nawet tego będzie więcej niż jest w tej chwili. Tak najogólniej rzecz biorąc.
Też mam podobne doświadczenie. Rzeczywiście, zresztą sam uczestniczyłem w takim przedsięwzięciu. Profesor Jarosław Gajewski zaproponował mi współpracę przy spektaklu Żywot Józefa Mikołaja Reja i robiliśmy to ze studentami Akademii Teatralnej. I co się okazało, że początek rzeczywiście studenci zareagowali dość sceptycznie, dlatego że to jest język staropolski, dosyć archaiczny, wiele słów, które nie znamy. Mieliśmy oczywiście profesora Kęckiego, Patryka, który rozszyfrowywał znaczenie poszczególnych fraz i słów. Ale miałem poczucie wspaniałą muzykę i rzeczywiście wprowadziła jakiś specyficzny klimat profesor Maria Pomianowska ze swoim zespołem instrumentów dawnych. I nagle co się okazało? Ja byłem świadkiem tej przemiany, tej metamorfozy, że ta młodzież, która była na chłodno, z takim dystansem, kiedy zaczynali wchodzić w tę opowieść, kiedy zaczynali bawić się tym językiem, tą rzeczywistością, tą opowieścią, kiedy nagle doszła do tego ta nieprawdopodobna muzyka i wypełniła tą przestrzeń. Ja zrobiłem taki cytat, troszeczkę taką scenografię mobilną w charakterze może jakiegoś mansjonu, jakichś takich prób pierwszej mechaniki teatralnej. Mhm. Wszyscy robiliśmy rodzaj pewnego dotykania tej przeszłości, ale bazując na naszych współczesnych i dzisiejszych doświadczeniach, czy estetykach, czy takich sfer, które nas dzisiaj dotyczą. I okazało się, że ten spektakl zaczął wspaniale funkcjonować. To znaczy młodzi ludzie, nie wiem Piotrze, czy podzielisz.
Tak, widziałem to oczywiście.
Młodzi ludzie wspaniale się w tym odnaleźli. To było troszeczkę o nich, to było o nas. To było może takim językiem archaicznym i trochę może ta opowieść dość naiwna i taka no nie skomplikowana. Ale to spowodowało, że ja miałem poczucie, że oni zobaczyli inny świat, inny lepszy świat po prostu, w który uwierzyli. Zresztą to był wspaniały rocznik, mhm. który gdzieś potem właśnie bardzo, bardzo ładnie odnalazł się na dyskach teatralnych. Co to spowodowało? No myślę, że duża w tym zasługa profesora Gajewskiego, który jest profesorem uczącym takiego rzemiosła i warsztatu aktorskiego. Tutaj jest chyba taka sfera, którą warto by poruszyć, że bez zbudowanej formy, bez pewnych umiejętności nie da się tego dzieła przekazać. Po prostu to jest niemożliwe w każdej z tych dyscyplin. Zawsze może pojawić się rodzaj hosztaplerii albo coś takiego, co przez jakieś ugruntowane środowiska jest zbudowane jako pewna nową, pewna rzeczywistość. Ale tak naprawdę, czy malarstwo, czy aktorstwo, czy muzyka, nie da się po prostu grać pośladkami Chopina, no bo to nie jest Chopin, prawda? No trzeba jednak te godziny, te palcówki ćwiczyć. I tutaj było coś takiego, że ci aktorzy bez żadnych mikroportów, bez żadnych jakichś takich protez, które by im pomagały, nagle musieli pełnym głosem zagrać skomplikowany tekst, artykułując ten tekst, wykazać się dykcją i tak dalej, co spowodowało, że nagle to była wspaniała reakcja na premierze, na widowni po pierwszym akcie, po prostu ludzi wmurowało. No po prostu zrobiła się kompletna cisza i nagle zaczęli wychodzić na foyer i żywo rozmawiać o tym. Więc tekst archaiczny, rzecz wydawałoby się już jakaś taka niemodna, nieciekawa, a jednak przybierająca formę szlachetną powoduje, że działa. No.
Powrót do pewnej pierwotności i do pewnej surowości też. On pokazuje, tak jak też pan profesor czy pan redaktor na samym początku powiedzieli, no to, że w człowieku jest ta potrzeba tego pierwotnego piękna, czegoś, co jest w nim zakorzenione od samego początku. My jako chrześcijanie patrzymy na ten, no to jest obraz Stwórcy, który w nas jest, który jest gdzieś tam tą koroną piękności i tym, co jest najpiękniejsze. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać w tym kontekście też o tym, o czym panowie mówili, o też perspektywę interpretacji, perspektywę sięgnięcia do klasyki, no bo tak jak też pan profesor powiedział, żeby z czegoś móc korzystać, trzeba mieć pewną bazę pojęciową. No dzisiaj chociażby jesteśmy świadkami tego, że próbuje się młode pokolenie pozbawić pewnej bazy pojęciowej, próbuje się pozbawić też pewnego doświadczenia obcowania z czymś, co jest trudne, no bo nie da się ukryć, że chociażby klasyki literatury polskiej są dzisiaj w zasadzie nie do zrozumienia dla młodego pokolenia, którego jest wychowane w zupełnie innych realiach. Natomiast czy to jest argument, czy to jest panów zdaniem argument, który ma sprawić, no dobrze, nie rozumieją, to niech to sobie zostawiają na później.
No w zasadzie nie wiadomo na kiedy, prawda? Bo oczywiście pojawia się też argument, że, bo to dotykamy tego bardzo mocnego w tej chwili sporu o chociażby kanon lektur szkolnych, no tam rzeczywiście ci eksperci, którzy tam przesiewali te tytuły, no argumentowali, że to jest archaiczny język i realia nie do zrozumienia. Ale tak było też i w czasach, kiedy na przykład ja chodziłem do liceum, no też nie było tak, że...
W zbroi nikt nie chodził.
No właśnie, o to chodzi, prawda? To znaczy, i oczywiście część tego w ogóle nie przyswajała, ale no jest obowiązkiem, moim zdaniem, szkoły, a szerzej w ogóle no, elit intelektualnych, żeby pewne rzeczy pokazywać. No, kto to wybierze, ten wybierze, kto to zlekceważy, no to trudno. Natomiast rzeczywiście takie przyjęcie założenia, że jak jest odrobinę trudniej, to rezygnujemy, że ma być wyłącznie to, co wy doskonale znacie, no jest jednak czymś, co szalenie zubaża. Zresztą nie dotyczy tylko kwestii lektur szkolnych. No, ja na przykład przez dobre kilka lat chodziłem na filmy dla dzieci, bo miałem Krześniaka, który był w odpowiednim wieku. I chodziliśmy razem do kina. I nagle się okazywało, że te filmy dla dzieci dzisiaj no nie są filmami przenoszącymi dziecko w świat jakiś taki bajkowo, no nie wiem, średniowieczny, oczywiście to jest umowność pewna, tylko te postaci muszą oczywiście mówić takim współczesnym, lekko knajackim językiem. Musi to być wyłącznie świat, który to dziecko zna. No i być może to oczywiście jakoś tam działało, ale mam wrażenie, że na przykład no, ludzka wyobraźnia na tym cierpiała. Znaczy, nie było zachęty do tego, żeby się odrobinkę wysilić. No, w czasach, kiedy ja byłem dzieckiem z kolei, no to tamten świat, nie wiem, bajkowy, ale też trochę historyczny na przykład, bo już w pewnym momencie te opowieści zaczynały się opowieściami o prawdziwej historii, nie o wymyślonym świecie całkowicie, że one były jednak przez nas jakoś tam przyswajane i jakoś nas wzbogacały. No, więc to jest jakiś, to jest jakaś droga donikąd. No, co z tego wyniknie, zobaczymy. Na razie wygląda na to, że część się cieszy z tego, że tych lektur jest mniej i że pewne tytuły zniknęły, a część jednak dość mocno przeciwko temu oponuje i ja kibicuję tym, którzy oponują. No, to jest naprawdę strata. Zresztą to nie dotyczy tylko rzeczy takich, powiedziałbym, dla małych dzieci. No, byłem zdumiony tym, że pani minister i jej eksperci, pani minister Nowacka i jej eksperci wyrzucili na przykład z programu szkół średnich Romeo i Julię. No, to jest... Z jednej strony oglądamy filmy amerykańskie współczesne, gdzie widzimy, że młodzież w liceach amerykańskich gra Szekspira, bo że to jest dla nich jakieś podstawowe doświadczenie w ogóle życiowe, a z drugiej strony nowoczesność ma w Polsce polegać na tym, że nie będziemy oglądać Romeo i Julii, która zresztą akurat tam fabuła jest dość przystępna, to nie jest coś trudnego do zrozumienia, no ale jednak pokazującego świat uczuć, świat wrażliwości, no takiej właśnie powiedziałbym no, klasycznej, prawda? Znaczy tam nie ma wulgarności. No, dlaczego to zrobiono? Nie wiem, mówiąc szczerze.
Panie profesorze?
Ja to są dla mnie niezrozumiałe fakty. Ja, podobnie jak Piotr, uważam, że pewien wysiłek musi nastąpić po prostu w obszarze rozwoju. No, bez tego się po prostu nie da, czy intelektualny, czy duchowy, czy wszelaki. No, po prostu pójście po najmniejszej linii oporu powoduje, że nic z tego nie zostanie potem na przyszłość. Co tu dużo mówić? No, te wszystkie, większość oczywiście tych mechanizmów nie jest to przecież, nie odkrywam tutaj Ameryki, no większość tych mechanizmów budujących nasze podstawy, nasz imperatyw, naszą jakąś aksologię, no dzieje się jednak w tym wieku dojrzewania, w tym wieku młodzieńczych fascynacji, w tym wieku odkrywania tego, co przed nami nowego. I jeżeli to jest błahe, no to to, co Piotr mówił, to nie ma kiedy potem tego chyba nadrobić, bo potem przychodzi inna sfera, którą musimy zdobywać, czyli rodzaj pewnej lojalności, obowiązkowości, no innych cech, prawda? Innych cech wymaga się od dorosłego, innych od młodej osoby.
A z drugiej strony w wielu momentach te lektury właśnie, czy tam te utwory pokazywały, co to znaczy być lojalnym, co to znaczy być odpowiedzialnym, co to znaczy być dojrzałym.
Oczywiście, bo temu to służy. Nie? To miejmy nadzieję, że mądrzy ludzie kiedyś dawno, dawno temu to wymyślili, właśnie dlatego, żeby w ten sposób budować ten.
Tutaj dochodzimy do pytania, czy sztuka jako taka jest, ma być, czy była służebna względem też pewnych treści, bo my wiemy dokładnie, cała potężna część sztuki szeroko rozumianej, architektury, malarstwa, rzeźbiarstwa, muzyki była na użytek, jeżeli tak można powiedzieć, chrześcijaństwa i Kościoła. Dziś dzięki temu mamy te przepiękne dowody geniuszu też ludzkiego, ale też dzisiaj widzimy bardzo mocno nawet tę sztukę najwspółcześniejszą, czyli chociażby film, który jest bardzo mocno zanurzony jednak w konkretnej ideologii, która zamiast budować, to chyba jednak bardziej niszczy.
Piotr jako filmoznawca.
No, to znaczy filmoznawca amator. Oczywiście, to znaczy też bardziej zideologizowany niestety jest jeszcze współczesny teatr, dlatego, bo on jest adresowany do węższych grup i tam to już rzeczywiście często mamy do czynienia z wykrzykiwaniem jakichś tam haseł ze sceny z bardzo topornymi przeróbkami klasyki właśnie po to, żeby służyła jakimś współczesnym tezom, często nie mają z tym nic wspólnego z treścią napisaną przez tych dawnych autorów. Film jest o tyle może troszeczkę mniej tym dotknięty, że on jest adresowany do stosunkowo szerokiego odbiorcy. W związku z tym się nie, może trochę twórcy hamują z takim właśnie wybijaniem rytmu ideologicznego na głowach widzów. Oczywiście są takie filmy, które otwarcie się przyznają i uważają to za chlubę, że wykładają. No, przykładem dobrym jest nagrodzona zresztą ostatnio Zielona Granica Agnieszki Holland, prawda? No, to jest film w zasadzie propagandowy. Znaczy, to jest film...
No dobrze, no, ale panie redaktorze, rozmawialiśmy też przed programem. Chociażby Amerykańska Akademia Filmowa dała konkretne wytyczne, że żeby film mógł zostać w ogóle zakwalifikowany do ubiegania się o nominację do Oscara, musi spełniać konkretne warunki. Wśród nich jest właśnie powiedziane, muszą być osoby albo, które są innej orientacji seksualnej, albo są przedstawicielami mniejszości etnicznej, albo są, nie wiem, przedstawicielami osób z niepełnosprawnością, albo też jest konkretny warunek, musi występować kobieta, jakby to były jakieś oddzielne grupy społeczne.
No tak, okazało się, że tam bodajże chyba 60 kilka filmów się nie zmieściło w związku z tym w tym oscarowym konkursie. Oznacza to, że jacyś tam twórcy robią jednak te filmy nie do końca zgodnie z tymi zaleceniami. No to są takie bardzo...
Nie zależy im na Oscarach.
No właśnie, to są takie bardzo biurokratyczne, to znaczy to jest rodzaj takiej najbardziej prymitywnej inżynierii społecznej, prawda? To znaczy wychowamy nowego człowieka przez takie właśnie toporne zalecenia i toporne standardy. No, w Polsce jeszcze tego nie ma i, że tak powiem, polskie kino jest o wiele jednak swobodniejsze ideologicznie, co nie znaczy, że takie tendencje nie występują. No, dałem już przykład jednego tytułu, pewnie by się trochę takich tytułów jeszcze znalazło. Na pewno jest tak, że ten świat jest bardzo jednostronny, że on często nie zadaje sobie trudu zrozumienia wrażliwości tych ludzi, którzy nie mają takich poglądów jak ci artyści, którzy tworzą, prawda? To jest jakiś problem w ogóle sztuki i teatru, i kina, i pewnie literatury, no chociaż w przypadku literatury to jest o tyle bardziej pluralistyczne, że napisać książkę jest dużo łatwiej niż zrobić spektakl teatralny, czy zrobić film, więc no mamy w literaturze jednak większą różnorodność. A w przypadku teatru czy kina, no to ten filtr pierwotny rzeczywiście istnieje. To jest bardzo niepokojące.
No, ja uważam, że ogromnym nadużyciem jest ta rzeczywistość, zwłaszcza w świecie teatralnym, która powoduje, że manipulujemy tekstem, że zmieniamy wymowę tekstu dramaturgicznego, że dopisujemy frazy, których autor nie napisał. To jest coś, co rodzi we mnie ogromny niepokój i bunt taki wewnętrzny. Jako twórca po prostu no nie chciałbym, żeby ktoś przy moim dziele, że tak powiem, gmerał, zmierał i zmieniał jego interpretację czy jego estetykę. Jest coś w tym bardzo nieetycznego i to jest trend, który jest trendem dosyć nowym. To znaczy, ja pamiętam, kiedy pracowałem z Krzysztofem Zaleskim, który robi oczywiście adaptacje wielkich tekstów literatury, a to Dostojewskiego, a to tam Bułhakowa, ale nigdy nie pozwolił sobie na to, żeby nazwać ten tekst Biesy, albo żeby nazwać, prawda, tam Mieszkanie Zojki. To się nazywało Kilka zdarzeń z życia braci Karamazow. Wybrane wątki, ale to był absolutnie Dostojewski. Dzisiaj, nie wiem, z Piotrem byliśmy kiedyś na takim przedstawieniu, coś nazywał Korwian w teatrze polskim.
W Poznaniu,
tak. No po prostu niebywała rzecz. Ja tego po prostu nie czytam. Ja nie potrafię znaleźć uzasadnienia, które by usprawiedliwiało takie rzeczy. Dlatego, że oczywiście, że można robić sobie te figle z tekstem, tak jak w sztuce zrobił to Duchamp, malując Monalizie wąsy i bródkę, prawda? Domalował, ale to nie była Monaliza Leonarda da Vinci, tylko to była Monaliza Duchampa. Jeżeli ci artyści, którzy tak sobie swobodnie kuglują po tych tekstach, może niech podpiszą to swoim nazwiskiem.
Nie potrafię nic innego wymyśleć, więc biorę inne i dokładam coś od siebie.
Dokładnie.
To jest bolesny trend i on zdaje się tak się upowszechnił, że ciężko będzie z tym zrobić cokolwiek innego. Ja tak też moim studentom mówię, którzy czasem mają takie tendencje czy tęsknoty, żeby jednak idąc za przykładami po prostu z góry starszych kolegów, reżyserów czy twórców, żeby taką rzeczywistość próbować robić, odmawiam im, dając im po prostu przykład. Wyobraź sobie, że poświęciłeś rok na cykl malarski, który jest po prostu wypracowaną twoją formułą, twoim językiem, z którym chcesz się pokazać z publicznością, i dostałeś salę w Zachęcie i ustawiasz ten swój cykl obrazów, prawda, który jest wypieszczony, który jest twój, który jest dopracowany w każdym detalu, a w nocy przychodzi kurator i sprayem dopisuje wulgarne hasła na tych twoich obrazach, prawda? No i mówi, słuchaj, to jest tak dzisiaj, to żeby wybrzmiało lepiej, to ja tutaj to podrasowałem. Jak byś się czuł? Zapraszasz rodzinę, znajomych, a tam blup, pip, 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 prawda? Nie będę tu wypowiadał. On mówi, no fatalnie bym się czuł. Ja mówię, no właśnie tak się czują ci tam pod ziemią, kiedy się im takie rzeczy robi. Więc bardzo z tym trzeba być ostrożnym, bo to jest nie fair po prostu w stosunku do tych twórców, którzy już nie mogą się bronić. Pal licho, kiedy dopisuje się jakieś frazy, ale idące jakby w kontekście albo za logiką narracyjną, prawda? Bo czasem jest tak, że coś może być już anachroniczne, może nie docierać, więc pożytkujemy się, korzystając z innych tekstów. Ale to, co jest permanentne, to znaczy, że autor napisał kompletnie o czymś innym sztukę.
Ja próbuję dostosować do swoich.
No tak, i wymowa tej sztuki jest kompletnie inna. No po prostu wymowa tej sztuki. Nagle patrzymy na coś i mówimy, tu na to po prostu nie może być.
No tak, i tutaj nasuwa mi się też taka myśl, czy takie skojarzenie, że niewątpliwie coś się niedobrego się dzieje z ciągłością, z poczuciem ciągłości. Dam tu przykład dawnego artysty, Kazimierza Dejmka. Kazimierz Dejmek był ateistą, uważał się za komunista do pewnego momentu, czy do samego końca swojego życia, to nie sądzę, ale do pewnego momentu. No i robił jednocześnie cała jego aktywność była nastawiona na to, żeby robić teatr, który nazwał narodowym. Nie chodzi o nazwę teatru, konkretnego budynku, tylko o teatr narodowy jako pewne pojęcie. I na przykład jego dziady to z 68 roku, które stały się powodem potem wydarzeń marcowych, no pomijając wszystko, mamy zapis dźwiękowy, bo nie zapisał się obraz, ale zapisał się dźwięk. No to przecież były dziady przesycone głęboką religijnością. I to robił ateista, na dokładkę przeciwnik tradycji romantycznej, bo on uważał, że Polacy za bardzo są romantyczni, a jednocześnie był wierny pewnej ciągłości. On chciał oddać to, co mówił Polakom Mickiewicz w XIX wieku. No. I tak do końca działał. No dzisiaj z tym jest pewien kłopot. Znaczy dzisiaj takich ludzi, tacy ludzie są ciągle, ale niewątpliwie nie na tak eksponowanych stanowiskach, jak był jednak dyrektorem kilku ważnych teatrów w kilku ważnych okresach polskiej historii. To paradoksalnie działo się w PRL-u, który jest często przedstawiany jako, i słusznie, no, jako czas pewnej opresji, ale jednocześnie w dziedzinie sztuki on był o wiele, znaczy nie mówię, że to władza, raczej sami artyści, ale artyści byli o wiele bardziej wierni pewnym dawnym przesłaniom i właśnie tej konieczności ciągłości, kontynuacji. Oni rozumieli, że kultura narodowa jest jedna, ale kultura narodowa to nie jest tak, że przychodzi ktoś i niszczy to, co ktoś inny zrobił. Nie. Ten ktoś próbuje to najlepszej swojej wierze oddać, pokazać, przedstawić. No, Dejmków dzisiaj właśnie mówię, wypatruje i ciężko z tym, chociaż takie osoby oczywiście cały czas w teatrze są.
To, o czym panowie mówią, to jest, już za chwileczkę oddamy głos naszym telewidzom, ale to, o czym panowie mówią, to jest taki punkt, do którego sztuka, powiedzmy, doszła i dalej już zrobić nie możemy kroku. To znaczy, kiedy patrzymy na rozwój sztuki, tej umiejętności oddawania rzeczywistości czy kreowania rzeczywistości na podstawie historii, na podstawie tego, co kiedy prześledzimy ten rozwój sztuki przez wieki, no to widzimy, że dziś doszliśmy do ściany, w której nie jesteśmy w stanie już nic innego wymyśleć?
Tak chyba nie jest. Doszliśmy do pewnego momentu, w którym ścierają się różne opinie, tak jak ścierały się zawsze. To ja myślę, że to forum jest o wiele szersze, bo po prostu ignorancja rodzi arogancję, czyli w większości wydaje się, że wiedzą.
Od nich świat się rozpoczyna.
Od nich świat się rozpoczyna. Tak. No, pokora jest cechą rzadko teraz spotykaną. Jest ta nadmierna, no, taka pycha intelektualna, prawda? Że to ja tutaj tu przeczytałem, tu zajrzałem, tu uczestniczyłem w jakimś forum i już po prostu wiem. Więc to powoduje, że nam się, no, w jakiejś mierze jest to prawda, ale w jakiejś mierze wydaje nam się, że ta rzeczywistość tak dotarła do takiego punktu krytycznego. Ja myślę, że jeżeli jest się w środku tej rzeczywistości, w środku tych grup, to wygląda troszkę inaczej. To inaczej wygląda na zewnątrz, trochę inaczej wygląda w środku. Ja pamiętam, kiedyś z moją żoną jakoś tak rozmawiałem na ten temat, był jakiś protest organizacji lewicowych pod kolumną Zygmunta. Było tych osób tam może z 15 lub 20, strasznie tam dużo krzyczały i wydawało się, że to jest ważne. Może jest rzeczywiście ważne, no ale jakoś nagłośnione przez wszystkie telewizje. Po czym mówię, i ona tak przejęta troszkę mówi, ten świat jakby idzie w złą stronę. Ja mówię, ale przecież byliśmy na 19 w kościele. Ten nasz kościółek na osiedlu wypełnił pięciokrotnie podczas jednej mszy tę ilość tych krzyczących pod kolumną Zygmunta. Więc ta rzeczywistość jest, ona troszkę inaczej wygląda, ona trochę inaczej wygląda od środka, troszkę inaczej wygląda w tym świecie medialnym. Ja mam takie mam przeczucie, stąd ta moja wiara, że nie jest tak źle chyba.
Jak czytać sztukę współcześnie? To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych. Naszymi gośćmi pan profesor Marek Chowaniec, scenograf teatralny, telewizyjny, filmowy, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz pan Piotr Zaręba, historyk, publicysta, krytyk teatralny. Zapraszamy naszych telewidzów do tego, żeby poszerzyć grono naszych dyskutantów. 56 657 0011 i 56 657 0012 dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie. Dwa numery telefonu 536 600 i 536 600 400. A dla tych, którzy oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Da się nauczyć bycia artystą? Czy z tym się po prostu trzeba urodzić?
Szczerze?
Bo kiedyś usłyszałem takie określenie, że posyłanie artysty młodego, malarza, muzyka czy literata do szkoły, która ma go kształcić, to jest takie jednak trochę ciosanie i obcinanie tych pierwotnych skrzydeł.
No, to chyba tak nie jest. To znaczy, różnie wygląda edukacja na szczeblu, powiedzmy, licealnym, licea plastycznym, inaczej już Akademia Sztuk Pięknych. No, to jest jakby instytucja, która ma wypracowany pewien mechanizm dydaktyki i w obrębie tych obszarów bardzo wąskich. No chyba jednak rozwija, tak mi się wydaje. Niezbędny jest talent, po prostu nie ma się co oszukiwać. Bez tej iskierki po prostu się nie daje. Prędzej czy później prędzej czy później przyjdzie taki moment, który może tylko rodzić frustrację, że taki... Nie pamiętam, które to było opowiadanie, ale jakieś opowiadanie o Bohemie krakowskiej, gdzie ja to czytałem, chyba austriański, że spotykała się tam ta Bohema i był jeden góral, który tam dotarł do Krakowa i mówi: Panie Boże, dałeś mi talent, a dlaczego taki mały? Po prostu opił się tam i tak konstatował, że to tak jest. Bo kiedyś ten element wybrzmiewa w człowieku, że nie da się czegoś przekroczyć. Jeżeli ma się oczywiście tą twórczą pokorę, prawda? Bo artysta nie musi być przecież pokorny. Ja nie namawiam, że każdy artysta musi być pokorny i taki musi być pogłębiony w swoich dociekaniach. Są artyści, którzy tworzą wspaniale właśnie idąc za intuicją, za tym talentem, jak mają jakiś taki mają powiew świeżości, jakiegoś innego spojrzenia. To jest fantastyczne, no. Niezbędny jest rodzaj pewnej naiwności i ciągłego zachwytu, bo bez tego też nie da się tworzyć, prawda? Twórczość jednak w jakiejś mierze jest pewnym filtrem, który przechodzi przez artystę, przez twórcę. No, wszyscy obserwujemy, widzimy tę rzeczywistość i teraz przechodzi to przez niego rodzaj interpretacji. Czy on to wyraża w sposób, czy to jest muzyka, literatura, czy szeroko rozumiana plastyka, no to jest ten rodzaj tego przekaźnika, dzięki którym on artykułuje to, co widzi, z czym się chce podzielić. I cały fenomen chyba polega na tym, że muszą się odnaleźć te bratnie dusze. No jednym jest bliżej do Vermeera, do jakichś takich spokojnych, prawda, ładnych tonów, kolorów, harmonii. No inny szuka w Poloku jakiejś ekspresji, w tej żywiołowości. Ja jestem od lat zakochany w Michale Aniele po prostu. Uważam, że to był najgenialniejszy z twórców. Z muzyki właściwie słucham w tej chwili albo Bacha, albo Arvo Perta, albo Monteverdiego, czyli też rodzaj takiej klasyki, która już przez stulecia pokazała, że jest czymś wyjątkowym. No i zbudowała pewne uniwersum i ta potrzeba bycia w tym uniwersum, w tym pięknie, o którym zaczęliśmy, jakby jest konstans, jest zawsze. No pytanie... Jak się pozycjonujemy, czego szukamy, a to jak się odnajdujemy, często polega na tym, że mamy mistrza, przewodnika, który nam pokaże. Zobacz, ty posłuchaj tego, zobacz, to będzie ci bliskie.
Odbierzemy telefon. Halo, telewizja trwa.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Wojciech z Warszawy.
Witamy, panie Wojciechu.
Zacznę od tego, że uważam, że obecni twórcy sztuki w takich zawodach reżyserskich, którzy są odpowiedzialni za kształt polskiego teatru czy polskiego filmu, po prostu, no przepraszam za ocenę, są ludźmi pełnymi pychy. A pycha zwykle kroczy przed upadkiem. I to się w jakiś sposób musi zawalić, że dlaczego są pełni pychy. No jak można zmieniać Słowackiego, Wyspiańskiego, Mickiewicza, stawiać tam swoje teksty. No, naprawdę trzeba być człowiekiem pysznym jak paw. Niedawno przyjechała ze Stanów moja znajoma, która przyjeżdża do Polski raz na rok albo dwa razy na rok i chciałem ją zaprowadzić w Warszawie do jakiegoś teatru na sztukę, która będzie zadowolona, gdzie się nasyci polszczyzną, gdzie się uśmiechnie do tych swoich wspomnień z dzieciństwa, bo ona już długo mieszka w Stanach. I nie znalazłem. Panowie, ja nie znalazłem. W końcu poszliśmy do teatru współczesnego na jakąś włoską sztukę, chyba w tłumaczeniu Iwaszkiewicza, lecz lata 30. czy 20. No bo nic innego nie mogłem znaleźć. A jeśli chodzi o współczesne teksty, obawiam się, że spotkałem się kiedyś z takim zdaniem, że ostatnie polskie arcydzieło to było Wesele Wyspiańskiego. Później jest już tylko kilka wierszy Herberta. Proszę o komentarz. Z Panem Bogiem.
Panie Wojciechu, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Prosimy naszych gości.
Znaczy, ja mam takie wrażenie, że oczywiście jest tu zasygnalizowany jakiś realny problem, aczkolwiek no, ja bym chyba coś był w stanie, być może to był jakiś konkretny dzień, jakieś tam przedstawienia byłyby do wskazania. Czasem się zajmuję polecaniem przyjaciołom właśnie o takich poglądach tradycyjnych, o wizji świata, no, podobnej do mojej w jakiejś tam mierze rozmaitych spektakli i oni wychodzą zadowoleni, ale oczywiście jest tu jakiś problem. No, z klasyką jest problem podwójny. To znaczy, po pierwsze, jej się w ogóle gra już teraz bardzo niewiele, zwłaszcza polskiej klasyki. No to jest pewien fenomen. Teraz powstał Teatr Klasyki Polskiej, to jest nowy, nowy byt i on stawia sobie za cel właśnie przypominanie sztuk no, Aleksandra Fredry, ale na przykład również Słowackiego, bo teraz będzie wystawiany przez nich ksiądz Marek. No, w innych teatrach rzeczywiście tego jest już bardzo mało. No, drugi problem no, to jest problem oczywiście taki, takiego, o którym już Marek mówił, tego takiego posługiwania się tekstami wyłącznie po to, żeby jakoś się zdeformować, a przy okazji powiedzieć coś od siebie, prawda? No, takim klasycznym, najbardziej skrajnym przypadkiem, który mi przychodzi do głowy, no to są bardzo słynne skądinąd Dziady Mickiewicza, wyreżyserowane przez Maję Kleczewską w Teatrze Słowackiego w Krakowie. To ja widziałem ten spektakl i to jest rzeczywiście, no mówiłem o Dejmku jakiś tam czas, czas temu, no to jest dokładne zaprzeczenie tego, prawda? Znaczy tam jest niby ten tekst i on jest wypowiadany w całkowitej sprzeczności z tym, co dzieje się na scenie. No ale jeśli się przedstawia księdza Piotra jako pedofila, a tam jest to jeden z elementów tego, tej nowej opowieści, którą sobie reżyserka zażyczyła, no to oczywiście to nie ma żadnego sensu. To nie ma żadnego sensu także intelektualnego. To już nawet nie chodzi o to, że ja się tym oburzam, ale to jest po prostu
głupie, no.
No, to jest niemądre. Znaczy, to jest, my mamy tu sprzeczność sprzeczności. No, natomiast no, co do tego, co pan powiedział o temat tego, że nie było żadnych wybitnych tekstów od Wesela, no to trochę chyba jak przesada. Znaczy, tutaj jednak bym i w literaturze, i w dramacie polskim był w stanie znaleźć no, cały szereg rzeczy, które i inspirują i są cały czas jakoś tam ważne i aktualne. Więc z tą drugą częścią się nie zgadzam, natomiast problem widzę. Znaczy, problem rzeczywiście tego, że pewne bardzo duże grupy ludzi nie znajdują w teatrze niczego dla siebie, czy bardzo niewiele znajdują dla siebie. To jest rzeczywiście kłopot. No. To jest zresztą też kłopot właśnie z przerwaniem ciągłości na różnych płaszczyznach. No. Niewątpliwie ta dawna literatura jest bardzo silnie związana z chrześcijaństwem, prawda? No. I spektakle, które są jakby bezpośrednio odwołują się do tego, no są nieliczne. Marek na przykład jakiś rok temu robił scenografię do Historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. To jest sztuka Mikołaja z Wilkowiecka, tradycyjna, XVI wiek. I mnóstwo ludzi przyjmowało ze zdumieniem w ogóle to, że się wystawia coś takiego. To w Lublinie było przedstawienie w Teatrze imienia Osterwy. No. Więc faktycznie no, jest tu jakiś problem. Jest tu jakiś problem. Artyści się trochę od pewnej sporej części Polaków odwrócili. Aczkolwiek jest jednak ciągle trochę rzeczy, których się można odnaleźć. I to są rzeczy, to nie zawsze jest klasyka, prawda? Nie zawsze jest klasyka polska, ale to są często jednak spektakle, które warto zobaczyć. Tak mi się wydaje.
To nie jest tak, że my się też trochę boimy, no bo nie znamy czegoś, więc się tego boimy. No, szkoda jednak, jakby nie patrzeć, pójście do teatru to nie jest też tania rzecz w takich realiach, więc jeżeli mam już zainwestować pieniądze w coś, czego nie znam, a potem się okaże, bo większość jednak doniesień, które mówią o sztukach teatralnych, mówią właśnie albo o skandalu, albo o jakimś przeinaczeniu, no to trochę też się wycofujemy. Im częściej nas nie ma, no też tym mniej wiemy, no więc ten świat nam się zaczyna oddalać, więc potem może trochę też tęsknimy za właśnie Weselem, za Dziadami, za czymś takim. Tak,
no coś w tym jest, ale rzeczywiście pojawiają się, w Toruniu macie w tej chwili wspaniały spektakl Tajemniczy Ogród, zrobiony przez Sławomira Nerlocha, bodajże tak się nazywa ten reżyser. Wspaniała rzecz, która uczy, wzrusza, jest nieprawdopodobną opowieścią w Teatrze Chorzycy, więc takie rzeczy się pojawiają. Skąd o tym wiedzieć? Nie ma pojęcia. Chyba taką pocztą pantoflową, pójdź zobacz, bo warto, albo słuchaj, jeżeli gdzieś... Nie wiem, będąc jakby bliżej środowiskowo i jakby w samym centrum, no mamy orientację tego, co dzieje się w życiu teatralnym, więc może nam jest łatwiej. Oczywiście jest tak zwany teatr środka, który gdzieś też trochę zanika, już nie ma tej formuły, którą miał, prawda, Piotrze, kiedyś. No, w Warszawie właściwie jest współczesny, to o czym pan wspominał, może jest Ateneum, jeszcze tak, dramatyczne. Tak. A te teatry inne się po prostu sprofilowały. No tak jak wszystko, no, zrobił się jakieś bańki po prostu estetyczno-ideowe i mentalne.
Czyli jeżeli jedni chcesz, oglądają chcesz coś innych. Konkretnego usłyszeć, to wiem, że mam iść do tego czy do tamtego.
Tak się troszeczkę zrobiło, tak.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Witamy.
Halo, kłaniam się. Urszula z Krakowa.
Witamy Pani Urszulo.
Przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować za bardzo dla mnie interesujący temat. Zgadzam się w pełni z opiniami występujących panów. Myślę, że takie rozmowy bardzo pomagają odbiorcom sztuki, zwłaszcza teatru. Dziękuję za tę uwagę na temat dziadów w Teatrze Słowackiego wystawionych przez panią Kleczewską. Byłam na tym spektaklu i z takim lekceważeniem tradycji wbrew sensowi utworu to dawno się nie spotkałam. A jeśli się weźmie jeszcze pod uwagę tę całą otoczkę medialną, ten szum, to poparcie, to budzi szczególny opór i szczególne wręcz we mnie to na przykład przerażenie. Także bardzo się ucieszyłam z tej opinii wyrażonej przez panów dyskutantów. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że na przykład we współczesnym teatrze maniera, która obecnie jest tak nieznośna, to wypowiadanie ról męskich przez kobiety, to jest śmieszne i rzeczywiście nagminnie stosowane. Jeszcze raz dziękuję pięknie. I do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Urszulo. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. No, to jest też dowód na to, że potrzeba mówienia o sztuce.
Z tym grajem przez kobiety, mężczyzn, to oczywiście ma to dodatkowy aspekt, ja tego absolutnie nie bronię, natomiast problem jest taki, że jak weźmy się całą dramaturgię przez wieki, to ról kobiecych jest znacznie mniej niż męskich i no, czasem to chyba wynika też i z tego, że chce się tym aktorkom pozwolić wygrać, prawda? Czasem to ma jakieś tam dodatkowe znaczenia. No, Wawrzyniec Kostrzewski w Król Lirze w Teatrze Dramatycznym parę lat temu obsadził swoją mamę Halinę Łobonarską, skądinąd tutaj znaną jako właśnie bardzo taką no, tradycyjnie podchodzącą do teatru aktorkę i to miało pewien sens, mimo że oczywiście można to było odrzucić też jakoś tam. Ale naturalnie to jest pewna maniera. No, taką samą manierą jest na przykład granie wszystkich klasycznych sztuk po kolei w strojach współczesnych, prawda? Znaczy, to już właściwie nie ma w ogóle jakby żadnego sposobu na to, żeby coś uniwersalnego pokazywać w kostiumach, prawda? No, w kostiumach z epoki. To się oczywiście jeszcze czasem zdarza, czasem są grane sztuki klasyczne w kostiumach z epoki, ale coraz częściej się od tego odchodzi. To na początku miało pewien sens. Znaczy były takie rzeczy, które, że tak powiem, no, w ten sposób można było uniwersalizować, ale jeżeli to się staje manierą, jeżeli to jest za każdym razem, no to trochę ten sens traci. Co więcej, na przykład młodzi ludzie, którzy przychodzą na pierwsze przedstawienia, mogą być zdezorientowani, gdzie to się dzieje właśnie, co oni oglądają, prawda? No, więc to jest oczywiście rzeczy, to są rzeczy, które mnie specjalnie nie zachwycają, natomiast no, ja będę podtrzymywał jednak opinię, że jest też trochę fajnych, dobrych spektakli, jest pewna ciągłość, jest bardzo dobra młodzież aktorska, która ciągle jest uczona zawodu i ten zawód wykonuje bardzo solidnie. Więc z tego punktu widzenia jakieś nadzieje, że tak powiem, ciągle żywię, że pewien powrót do korzeni jest możliwy.
próbą zaradzenia problemu, o którym też żeśmy rozmawiali, czyli kwestię przybliżenia trudnych treści. To jest też no, sama kwestia powstania teatru czy filmu, czyli pewna ekranizacja dzieł klasycznych. Mamy chociażby znane ekranizacje, nie wiem, Potopu pana Wołodyjowskiego, Ogniem i Mieczem, takich klasyków. To jest, albo inaczej, sposobem wyrażenia tego powinno być jednak uwspółcześnienie tego dzieła literackiego i osadzenie go w realiach dzisiejszych, czy jednak trzymanie się klasyki?
Nie. To, o czym Piotr wspominał, te tematy traktujące o kondycji człowieka są uniwersalne. I teraz jest pytanie, jaki my znajdziemy na to klucz interpretacyjny. No, ja myślę sobie, że jakbym oglądał Gladiatora, tego Ridleya Scotta, teraz w współczesnych strojach, to pewnie miałbym opowieść o jakimś kickboxingu, czy nie wiem, jakimś takim walki mafijnej. No jednak pewne opowieści dobrze czują się w kostiumie historycznym. One wybrzmiewają, dlatego że no, towarzyszy nam jakaś taka sfera interpretacji, uruchamia to naszą wyobraźnię. No, coś nam to opowiada o przeszłości. Jakoś możemy wejść w tę rzeczywistość, która jest inna od naszej, więc następuje powrót do realizacji w kostiumie historycznym i nie wszystko da się po prostu przełożyć na współczesność, bo to wtedy co innego znaczy, inaczej wybrzmiewa.
Trzeba osadzić, nie wiem, no dostaje pan scenariusz, tak? Trzeba osadzić, wymyśleć, w jaki sposób przedstawić dane sceny, dane sytuacje. To miał pan takie momenty, że mówił pan, nie, lepiej byłoby to zrobić w scenografii historycznej, albo lepiej by to było zrobić w scenografii współczesnej.
Są takie tematy. Pamiętajmy, że praca scenografii to jest element ogólnej pracy zbiorowej wszystkich twórców teatru, czyli reżysera, kiedyś kierownika literackiego, dzisiaj dramaturga lub dramaturszki. Troszkę mówię to z przekąsem, dlatego że mam poczucie, że na tym, że tam właśnie, w tej sferze następuje to nadinterpretacja tego tekstu wejściowego. Mój Boże, nie ma tutaj prostej odpowiedzi na to, dlatego że jeżeli bywa tak, że w tym tekście wybrzmiewają problemy albo sfery no, bardzo aktualne lub bardzo współczesne, to wtedy ten kostium współczesny powoduje, że mamy świadomość, że sztuka, która jest XIX-wieczna, jest dalej aktualna. Czyli jakby tym kostiumem współczesnym troszkę pomagamy temu, że zdejmujemy z niej ten kurz, tą naftalinę. Prawda? Więc wtedy musi być to bardzo czujnie zrobione. No, są takie sztuki, które bardzo się do tego nadają, które mają taki element jakiejś wolnej gry wyobraźni. Ballady nasi świetnie
no tak,
do tego
tak,
nadają.
Romeo i
Julia?
Romeo i Julia też. No, to znaczy ona jest sama w sobie niehistoryczna. Prawda? To niby jest w czasach prasłowiańskich, ale grabiec jest synem organisty. No, nie było organisty w czasach prasłowiańskich, więc tam się można trochę zabawić, rzeczywiście. Ale właśnie w wielu tekstach to jest, ma się poczucie no, sprzeczności, pewnego absurdu, prawda? To znaczy to oglądamy coś innego, słuchamy czegoś innego. I tego się używa zbyt często po prostu, mam wrażenie.
Chciałbym też zapytać o kwestię filmu, bo dzisiaj jesteśmy też w takiej sytuacji, że przekazicielem filmu nie jest już tylko i wyłącznie kino, do którego trzeba się było wybrać, oglądało się na wielkim ekranie z odpowiednią muzyką. Dziś oczywiście, kiedy idziemy do kina, to mamy obraz i dźwięk wyśrubowany do najwyższych poziomów i rzeczywiście człowiek może wejść, tym bardziej, kiedy mamy do czynienia z jakimiś tam już efektami typu 3D czy jakieś tam inne dodatki. Natomiast dzisiaj jesteśmy też, szczególnie młody odbiorca, jest zalewany wielością produkcji różnego rodzaju platform streamingowych czy innych tego typu rzeczywistości. Jak tutaj wybrać coś, albo inaczej, jak tutaj uodpornić się na coś, co nie będzie mnie faktycznie no, niszczyło, tylko będzie tym budulcem, powiedzmy.
Ja myślę, że ten klucz wyboru jednak w jakiejś mierze jest zbudowany na kontaktach przyjacielskich, towarzyskich. Że w tej wielości to jest rodzaj polecenia sobie nawzajem. Słuchaj, to zobacz, albo obejrzyjmy to razem. Tak mi się wydaje. Takie mam jakieś głosy, jak spotykają się z studentem przed zajęciami, studenci jeszcze sobie rozmawiają, a widziałeś to? A to zobacz tutaj, bo to warto. Tak myślę, nie wiem, Piotr.
Jak tak, nie, absolutnie tak. No, oczywiście trochę też to może się brać z zaufania do poszczególnych twórców, jeżeli to są nazwiska znane, bo oczywiście ten zalew dotyczy też jakichś filmów kompletnie biorących się znikąd, prawda?
Właśnie pytanie jest, czy dzisiaj da się zobaczyć wszystko z perspektywy krytyka?
Nie, no oczywiście, że się nie da. Nie ma sensu próbować.
Tak.
Nie ma sensu próbować, tak. Natomiast no, ja chcę powiedzieć, że no, cały czas jednak jakieś ciekawe filmy właśnie związane z tym poczuciem ciągłości, o którym mówiłem, powstają. No, film Figurant Roberta Glińskiego to jest film o tym, o agencie SB, który prześladuje czy inwigiluje Karola Wojtyłę. I to jest bardzo solidne, bardzo mądre kino, pokazujące tam przeszłość lat 60. i 70. I warto to zobaczyć. Naprawdę to nie jest film, którego, że tak powiem, którym można cokolwiek zarzucić pod tym względem. Więc takie dzieła ciągle powstają, prawda? I no, trzeba ich szukać, no, ale to faktycznie nie jest przy masowości tytułów, zalewie rozmaitych rzeczy, czasem bardzo tandetnych, nie jest to łatwe, niewątpliwie.
Minutka nam jeszcze dosłownie została, chociaż wiem, że to może być zbrodnia, pytanie, które teraz zadam, ale chciałbym zadać dotyczące chociażby kwestii pasji Mela Gibsona. 20-lecie tej premiery będziemy teraz obchodzić i też z tej okazji w muzeum, znaczy w audytorium w Muzeum Pamięć i Tożsamość będzie ten film prezentowany. Film, który jest monumentalny, film, który jest klasyczny, ale jest do tego stopnia realistyczny, że w wielu momentach wręcz ludzie już zaczęli myśleć obrazami biblijnymi, właśnie podkładając pod nie pasję. To jest sukces? Czy to jest...
Niewątpliwie jest to sukces. Tak. To jest bardzo dobry film. Oczywiście on kiedy pojawił się na ekranach, miał prasę, jaką miał, prawda? Z różnych środowisk był oceniany. No, w sposób, uważam, bardzo niesprawiedliwy i taki tendencyjny. Ale jest to absolutnie już klasyka kina w tym obszarze, w którym opowiada o Golgocie, opowiada o męce. To już nie da się rzeczywiście nie widzieć tych obrazów, które już mamy pod powiekami.
No tak, i na siłę szukano argumentów przeciwko temu filmowi. Ja byłem zdumiony wtedy, jak rozmaici skądinąd mądrzy ludzie no, wygadywali rzeczy, albo których w ogóle w tym filmie nie było, albo no, nie wiem, zaliczali go, czy wrzucali go do szkatułki pod nazwą kicz. No, kicz jest kompletnie czymś innym, naprawdę.
Jak czytać sztukę współcześnie? To był temat, który podejmowaliśmy w dzisiejszym programie Rozmowy Niedokończone i podejmować go będziemy dalej w drugiej części radiowej o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Przypomnę, naszymi gośćmi są pan profesor Marek Chowaniec, scenograf teatralny, telewizyjny i filmowy, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Bóg zapłać, oraz pan Piotr Zaremba, historyk, publicysta, krytyk teatralny, również Bóg zapłać. Oczywiście zapraszamy Państwa na drugą część do Radia Maryja na godzinę 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.